Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź.
Duchu Święty, Ożywicielu, przychodź, dotykaj naszych serc, otwieraj je na Twoją mądrość, na Bożą prawdę, miłość, przemieniaj to, co domaga się przemiany, napraw to, co jest zepsute, ulecz nasze serca. Drodzy Państwo, katecheza w dniu dzisiejszym To katecheza, w której kontynuujemy temat dotyczący Kościoła. Mówiliśmy już sporo o Kościele, ale temat duży, temat szeroki. Dzisiejszy temat to Kościół, lud Boży. W katechizmie Kościoła katolickiego są to punkty 781 i aż do 786. Potem będzie mowa o Kościele jako ciele Chrystusa i w końcu o Kościele jako świątyni Ducha Świętego. Dzisiaj, jak wspomniałem, Kościół, lud Boży. Kontynuujemy te rozważania na temat Kościoła, w którego wierzymy, wyznajemy, że jest jeden, święty, powszechny, apostolski, ale to wszystko po kolei. Kościół to jest wspólnota, to jest dar od Boga, to nie są mury, to nie są cegły, świątynia, budynek, to jest żywy człowiek, który wyznaje Chrystusa za założyciela tejże wspólnoty, za swoją głowę, za głowę tego Kościoła. Pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem, to jeździliśmy do mojej babci, do malutkich chałup na Półwyspie Helskim, rybacka wioska, i tam nie było kościoła, a babcia, była to niedziela, mówi, idziemy do kościoła. Ja jako takie dziecko byłem zdumiony, jak idziemy do kościoła, jak tam nie ma kościoła przecież, na 8 czy na 9. I faktycznie nie było budynku, nie było murów, ale przyjeżdżał ksiądz. Była, to nawet nie była kaplica, taka ściana z witrażem, wystawiało się stół, który był ołtarzem, obrus, świece, mszał, i była msza. Pod gołym niebem ludzie gromadzili się, i mieszkańcy chałup, a też turyści w czasowice było bardzo dużo, bo zdaje się, że jak dobrze pamiętam, była tylko jedna msza w niedzielę, bo ksiądz był z dojazdu. I mimo wszystko czuliśmy, że byliśmy w kościele, mimo że nie siedzieliśmy w ławkach, bo prawie że wszyscy stali. Nie było dachu nad nami, ścian, ale babcia mówiła, idziemy do kościoła, i wróciliśmy z kościoła. Dobrze zaczęliśmy ten dzień, bo była to godzina poranna. To właśnie pokazuje, czym jest Kościół. To jest wspólnota. Wspólnota ludu Bożego, modlącego się też, razem zmierzającego do zbawienia, razem zmierzającego do nieba, do świętości. I tak sobie myślę, jak mało my się doceniamy, drodzy Państwo. Nie wiem, czy macie też takie przekonanie, jak mało się dowartościowujemy. A nawet nieraz słyszy się takie narzekanie, a nawet zawstydzenie, brak chęci przyznania się, przynależności do Kościoła. Ktoś powie, no nie ma co się dziwić, takie czasy nastały, Kościół dzisiaj traci w oczach te grzechy, które wychodzą na jaw raz po raz, prawda, te skandale różne, to zniechęca ludzi do trwania we wspólnocie, a też czym się szczycić. To jest może dzisiaj powód do wstydu dla niektórych, prawda? Oczywiście my nie kwestionujemy, nie zamiatamy pod dywan, nie mówimy, że nie ma tych złych rzeczy, one były, niestety być może jeszcze będą, ale po kolei. Po pierwsze, Kościół to nie są tylko księża, to nie jest tylko ta hierarchia, ale czy też no duchowni, ale to my wszyscy ludzie ochrzczeni, wszyscy. Po drugie, czasem wstydzimy się Kościoła, bo może nie doceniamy Kościoła, bo może w ogóle nie wiemy, kim my jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość, jakie to jest wielkie wyróżnienie. Jestem członkiem Kościoła, jestem we wspólnocie ludu Bożego, który ustanowił, który chciał Pan Bóg. Jak bardzo jest to wielka strata, kiedy człowiek tego nie rozumie, to nie będzie kochał Kościoła. To łatwo z niego się wypisze, łatwo z niego zrezygnuje, a jeszcze będzie rzucał pod adresem Kościoła różne kalumnie. I właśnie sięgamy do katechizmu Kościoła katolickiego, który nam uzmysławia, że jesteśmy wybrani, że Bóg chciał tej wspólnoty. Kiedyś wybrali byli Żydzi, ale od Nowego Testamentu, od przyjścia Jezusa, od wcielenia Syna Bożego, miejsce w Kościele jest dla każdego. Także poganina, także człowieka, który był gdzieś daleko, jeśli tylko zechce przygnąć do Boga, przyjąć chrzest, to jest dla niego miejsce. I czytamy w punkcie 781. W każdym czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu każdy, kto się go lęka i postępuje sprawiedliwie. Podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo. Proszę zauważyć, spodobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo. z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby go w prawdzie i jemu święcie służył. Wybrał więc sobie Bóg na lud naród izraelski, z którym zawarł przymierze i który stopniowo pouczał. Wszystko to jednak wydarzyło się jako przygotowanie, jako typ owego przymierza nowego i doskonałego, które miało zostać zawarte w Chrystusie. Chrystus ustanowił to nowe przymierze, mianowicie Nowy Testament, we krwi swojej, powołując spośród Żydów i pogan lud, który nie według ciała, lecz dzięki duchowi miał się zrosnąć w jedno. Dzięki duchowi. No właśnie, Pan Bóg chciał ten lud. Chciał nie pojedynczego człowieka, ale chciał wspólnotę, we wspólnocie, jak tutaj czytamy, uświęcić i zbawić. I chciał, aby ten lud służył Bogu w prawdzie i święcie jemu służył. A więc nie jesteśmy, kiedy myślimy o ludzie, o wspólnocie, to też nie możemy patrzeć, że jesteśmy w jakiejś drużynie, prawda? Choćby najlepszej, takiej powiedzielibyśmy po młodzieżowemu the best. To nie o to chodzi. Nie jesteśmy w jakimś stowarzyszeniu. Jesteśmy w kościele, we wspólnocie, która jest ponad tym wszystkim, co może sobie wyobrazić rozum ludzki. To nie jest ustanowienia najbardziej wspaniałego człowieka na ziemi, ale z ustanowienia Bożego. To jest duma, to jest zaszczyt. Jestem członkiem Kościoła, to jest dar. I w kolejnym punkcie, 782, katechizm Kościoła katolickiego podaje cechy charakterystyczne ludu Bożego. A więc, co nas wyróżnia, jakie są nasze też takie, powiedzielibyśmy, przywileje, dary, które otrzymujemy. Czytamy tak. Lud Boży posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie odróżniają go od wszystkich ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w historii. No właśnie. Nie jesteśmy żadnym ugrupowaniem religijnym, etnicznym, politycznym, kulturowym, ja jeszcze bym dodał, jeśli wolno dodać, sportowym. To jest wszystko za mało. Jesteśmy wielkim ludem Bożym. I czytamy dalej. A więc jest on ludem Bożym. Bóg nie jest własnością żadnego narodu. To on nabył dla siebie lud tych, którzy kiedyś nie byli ludem, wybrane plemię królewskie, kapłaństwo, naród święty. Bóg nie jest własnością żadnego narodu. Nikt Boga nie wybrał w tym sensie, jak się wybiera polityka, prezydenta, nie wiem, premiera, jakiegoś głosowania nie było. Zupełnie odwrotnie, to Bóg, który jest od początku, który nie ma początku, który nie ma końca, to On wybrał, jak czytamy, nabył dla siebie lud tych, którzy nie byli ludem. Którzy byli, jak czytamy w innym miejscu Słowa Bożego, byli jak owce bez pasterza. Wybrał. To jest niesamowite. Chciał mnie, chciał ciebie, chciał nas we wspólnocie. Dalej czytamy. Członkiem tego ludu staje się człowiek nie przez narodzenie fizyczne, ale przez narodzenie z wysoka, z wody i z ducha. To znaczy przez wiarę w Chrystusa i chrzest. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby umieć świętować chrzest, żeby zapamiętać sobie datę, kiedy ja byłem ochrzczony. To nie jest jakiś tam rytuał religijny, który wypada w ramach tradycji zaliczyć czy wykonać dla własnego dziecka, wnuka, bo tak trzeba. Tylko to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Dziecko tego dnia poprzez chrzest święty zostało włączone w wielką rodzinę dzieci Bożych, w lud Boży. Zapamiętać datę, gdzieś sobie zapisać i naprawdę świętować. Jak piękne jest to, że raz po raz gdzieś tam, nie jest to częste, ale zdarza się, że sprawujemy mszę świętą w intencji właśnie dziękczynną za chrzest święty. W rocznicę chrztu świętego ktoś tam świętuje. Pamiętamy o urodzinach, pamiętamy o imieninach, bardzo dobrze, ale jak pięknie jest też w tym wymiarze religijnym pamiętać o tak ważnym wydarzeniu. Kiedy ja poprzez chrzest święty otrzymałem piękne imię, chrześcijanin, zostałem włączony w Kościół, wielką wspólnotę dzieci Bożych. Zmazany został grzech pierworodny. Jakie to są przywileje. I od tego momentu, poprzez ten chrzest, który staje się bramą do kolejnych sakramentów, ja mam przystęp do dalszych sakramentów, do życia w pełni tym życiem sakramentalnym. Ale to się dzieje na chrzcie świętym. Dlatego piękne było kiedyś, że na tych szatkach czy na takiej chustce rodzice haftowali datę chrztu, by nawet jeśli gdzieś tam umknie, to właśnie ta szatka miała przypomnieć, przepraszam, datę chrztu dziecka. Bardzo ważne. Czytamy dalej w tych cechach charakterystycznych ludu Bożego. Zwierzchnikiem, głową tego ludu jest Jezus Chrystus, namaszczony Mesjasz. Ponieważ to samo namaszczenie, czyli Duch Święty, spływa z głowy na ciało, dlatego jest on ludem mesjańskim. Czyli zwierzchnikiem, głową nie jest jakiś nawet najwspanialszy, wymarzony, oklaskiwany i pożądany przez wielu człowiek, który ma niesamowity charyzmat, dar. No ludzie biją brawo, ludzie chcą go widzieć, spotkać, wziąć autograf, zdjęcie zrobić. Nie, żaden przywódca ziemski, żaden tego rodzaju wódz nawet, który już okrył się sławą, ale sam Jezus Chrystus. Sam Jezus Chrystus, który nie ma równego sobie na ziemi. Nie ma, choć jest do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu, to jednak jest Synem Bożym, jest Mesjaszem, jak czytamy, jest namaszczony, prawda? To jest też ważne, żeby o tym pamiętać. Kto jest głową tej naszej wielkiej wspólnoty, ludu Bożego? Chrystus. Dalej czytamy, udziałem tego ludu jest godność i wolność synów Bożych, w których sercach Duch Święty mieszka jak w świątyni. Jakie to jest piękne. Ja, moje życie, moje ciało, moje serce to może być mieszkanie i ma być mieszkanie Ducha Świętego. Kim ja jestem? Kim ja jestem, że Ty, Boże, tak mnie wybierasz? Jak sobie człowiek to uświadomi, to widzi, jaką ma wielką godność. Tak, udziałem tego ludu jest godność. Godność synów Bożych. I wolność. Niesamowite. Nie jesteś byle kim. To mi się zaraz przypomina to, co kiedyś powiedział papież senior Benedykt XVI, że jesteś owocem myśli Bożej. Bóg ciebie pomyślał. Bóg ciebie chciał. Jesteś dla Boga chciany, kochany i potrzebny. Nie jesteś byle kim. Nie jesteś byle kim. I dalej czytamy w cechach charakterystycznych ludu Bożego. Jego prawem jest nowe przykazanie miłowania, jak sam Chrystus nas umiłował. Jest to nowe prawo Ducha Świętego. Prawem, czyli zadaniem też, jest przykazanie miłowania, jak Chrystus umiłował. To są nasze zasady życia. Kochać jak Chrystus, miłować jak Chrystus, wybaczać jak Chrystus. Całym życiem odzwierciedlać tą postawę Chrystusa w swojej codzienności. Oto nasze prawa, oto nasze zadania. Dalej jest tutaj misja podana. Czytamy tak. Ten lud Boży jest posłany, aby być solą ziemi i światłem świata. Stanowi dla całego rodzaju ludzkiego najpotężniejszy zalążek jedności, nadziei i zbawienia. Zadania, głosić, nie wstydzić się Chrystusa, być solą ziemi i światłem dla świata. Solą nadawać smak codzienności, ludzkiemu życiu, poprzez mówienie o Bogu, który jest miłością i światłem tam, gdzie jest ciemno, tam, gdzie jest beznadzieja. Właśnie być takim wzorem, przykładem, żeby inni patrząc na nas mogli, jak to mówi Słowo Boże, powiedzieć, zobaczcie jak oni się miłują, ale zobaczyć, że jest jakieś życie nadprzyrodzone, że naprawdę Kościół to nie jest taka organizacja w wymiarze ludzkim. To jest wspólnota, która patrzy dalej, poza ten ziemski horyzont widzialny, patrzy w wieczność. Mamy być takim widzialnym znakiem tego, co niewidzialne. Nasze życie, tak jak życie patrzymy na zakonników, zakonnice, kapłanów, prawda? Oni, proszę zobaczyć, jak jesteśmy na mieście, gdzieś tam na zakupach, w tramwaju, zobaczymy siostrę zakonną, zakonnika, gdzieś tam księdza w koloradce, chociaż może to jest już rzadszy widok. To gdzieś nam się coś uruchamia w głowie. Jakieś takie myślenie o innej rzeczywistości, nadprzyrodzonej, pozaziemskiej, Bożej, prawda? Wielokrotnie może właśnie także obecność siostry zakonnej kapłana może być takim wyrzutem sumienia w naszej codzienności. I tak samo człowiek Kościoła, należący do ludu Bożego, ma być, jak to jest napisane, najpotężniejszym zalążkiem jedności, nadziei i zbawienia. Ludzie, patrząc na nas, mają wzbudzać sobie nadzieję, patrzeć też, a może zechcieć spojrzeć właśnie w tą przyszłość, która daje nam zbawienie. I ostatnia cecha charakterystyczna, to już jest siódma cecha. Jego celem, czyli tego ludu Bożego, jest Królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga, mające się dalej rozszerzać, aż na końcu wieków zostanie dopełnione również przez Boga. A więc to jest to trochę, co mówiliśmy przed chwilą, że tutaj na ziemi mamy to Królestwo Boże rozszerzać, miłości, sprawiedliwości, pokoju, ale finałem ma być niebo. No i jaki to jest lud? Lud, czytamy, kapłański, prorocki i królewski. No to ktoś powie, oj, co takiego, jak lud kapłański, prorocki, królewski? Brzmi tak podniośle, tak trochę tajemniczo, może nawet niezrozumiale. Uczestniczymy, drodzy Państwo, w funkcjach Chrystusa, kapłańskiej funkcji, prorockiej i królewskiej. Ale jak, ktoś zapyta? Ja tego nie rozumiem. No właśnie dlatego sięgamy do katechizmu Kościoła katolickiego, który nam mówi w punkcie 783. Funkcja kapłańska. Ojciec namaścił Jezusa Chrystusa Duchem Świętym i ustanowił kapłanem, prorokiem i królem. Cały lud Boży uczestniczący w tych trzech funkcjach Chrystusa uczestniczy w tych trzech funkcjach Chrystusa i ponosi odpowiedzialność, i to jest ważne słowo, ponosimy odpowiedzialność za posłanie, które jest nam dane, i służbę, jakie z nich wynikają. Czyli z jednej strony, jak mówiliśmy, jest wielki przywilej, wielkie wyróżnienie, duma, że jestem częścią tego pięknego ludu Bożego, tej wspólnoty, która ma na imię Kościół, ale z drugiej strony ponosimy odpowiedzialność, bo mamy też misję, jesteśmy posłani, mamy też służyć. Czytamy dalej tak. 784 punkt. Wchodząc do ludu Bożego przez wiarę i chrzest, otrzymuje się uczestnictwo w szczególnym powołaniu tego ludu, w jego powołaniu kapłańskim. Chrystus Pan, kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud uczynił królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Ochrzczeni bowiem stanowią przez odrodzenie, namaszczenie Duchem Świętym, dom duchowy i święte kapłaństwo. No, może być to troszeczkę niezrozumiałe. Chrystus ofiaruje siebie na ołtarzu krzyża jako najwyższy kapłan, oddaje swoje życie. Kapłan, ten wyświęcony poprzez włożenie rąk przez biskupa, sprawuje mszę świętą, Eucharystię, ofiaruje siebie, ludzi, ich życie, ofiaruje dary ofiarne na ołtarzu Chrystusowi. Ale my wszyscy, co też zauważa i jakoś jaśniej tłumaczy papież Jan Paweł II, a tłumaczył to Wielki Czwartek w 2000 roku, podczas mszy świętej krzyżma w homilii, mówi tak, że każdy chrześcijanin jest kapłanem. Proszę to dobrze rozumieć. Każdy chrześcijanin jest kapłanem. Jest to kapłaństwo zwane powszechnym. Powszechnym, które nakazuje ochrzczonym, i znów zatrzymujmy się, nakazuje ochrzczonym. Nie daje możliwość wyboru, zobaczysz, spróbujesz, zastanowisz się. Nie. Jesteś w Kościele, jesteś ludem Bożym i spełniasz, chcesz czy nie, funkcję kapłańską, tak zwane kapłaństwo powszechne. Ono nakazuje, mówi papież, ochrzczonym składać swoje życie w ofierze Bogu przez udział w Eucharystii i innych sakramentach, przez świadectwo świętości, przez wyrzeczenia i czynne miłosierdzie. Jednym słowem, to kapłaństwo powszechne ma polegać na tym, że ja ofiaruję moje życie dla Boga, dla drugiego człowieka, poprzez moje zwyczajne, codzienne zadania, obowiązki, pracę, ale także poprzez udział we wspólnocie ludu Bożego, a więc poprzez udział w nabożeństwach, szczególnie w Eucharystii, innych sakramentach, karmię się, pielęgnuję w sobie życie sakramentalne. W ten sposób niejako ofiaruję, składam swoje życie w ofierze Bogu. To jest nakaz. Tak mówi papież Jan Paweł II. A więc spełniamy jako lud Boży funkcję kapłańską, przypominam, tak zwane kapłaństwo powszechne. Nie to hierarchiczne, powszechne. Dalej czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Święty lud Boży uczestniczy także w prorockiej funkcji Chrystusa. Dokonuje się to przede wszystkim przez nadprzyrodzony zmysł wiary, który jest zmysłem całego ludu Bożego, świeckich i hierarchii, gdy niezachwianie trwa przy wierze raz przekazanej świętym, gdy pogłębia jej rozumienie i staje się świadkiem Chrystusa pośród tego świata. Czyli, no właśnie, głosić,
funkcja prorocka, być takim prorokiem, nauczycielem, głosić, przekazywać, świadczyć, być takim prorokiem w pracy, rodzinie, chociaż prorok nie jest mile widzialny we własnej ojczyźnie, nieraz spotka się z odrzuceniem, z wyśmianiem, może nawet z kpiną niejednokrotnie, ale jest to nasze zadanie. W tym wszystkim, w tej funkcji prorockiej chodzi o odwagę też. Ja też mam zadanie moim życiem, moją postawą, czasem słowami, kiedy dam radę, kiedy Pan Bóg mnie zaprosi, kiedy mi nakaże, by o Bogu opowiadać, by zaświadczyć, by obronić Chrystusa, obronić Kościół. I w tym wszystkim to jest trudne, Państwo powiecie, tak, ale w tym wszystkim chyba trzeba się wyzbyć, jak to kiedyś pewien kaznodzieja powiedział, bardzo mi się to spodobało, musimy wyzbyć się 11 przykazania. Ktoś powie, jak to 11? 11 przykazanie, bierzemy to oczywiście w cudzysłów, ludzie sami sobie stworzyli. Ono brzmi, co inni powiedzą. No tak, ja wiem, że ja mam być prorokiem, ja wiem, że ja mam głosić, ja wiem, że ja na mocy chrztu, bierzmowania, to, że jestem w kościele, mam zadanie, by być świadkiem, ale w pracy, no co inni powiedzą? Ja bym się przeżegnał przed posiłkiem, ale co inni powiedzą? 11 przykazanie, co inni powiedzą? I zawsze sobie myślę, co mnie to obchodzi, co inni pomyślą? Zawsze będą gadać, obgadywać, no takie życie, prawda? Mnie interesuje, co o mnie pomyśli ten, który mnie wezwał do życia, do świętości, który mnie wezwał do bycia we wspólnocie ludu Bożego, który mnie poprosił, żebym był jego świadkiem, któremu mówię powielokroć, wierzę w Ciebie, Boże żywy, a tutaj się zawstydzam, bo co inni powiedzą, bo co inni pomyślą, no co z tego, a może ja będę wzorem, a może u kogoś poruszę zardzewiałą strunę wiary, może spowoduje, że coś tam, co zostało zakurzone przez lata, zaniedbane, odnowi się, że ktoś na nowo sięgnie do jakichś głębokich pokładów swojego życia i odkryje, że jest jednak wierzący, tylko to wszystko gdzieś tam zakopał i zaniedbał. Funkcja prorocka, głosić, przekazywać, świadczyć, no tak jak Chrystus. No i w końcu trzecia funkcja królewska, no to może bardzo dziwić, ja mam królować? Tak, na wzór Chrystusa, a jak On króluje? Jego królestwo, Jego królowanie to jest służba, to jest bardzo dziwny król, znów bierzemy to słowo dziwny w cudzysłów, korona Chrystusa króla to są ciernie, tron, na którym zasiada, to jest krzyż. Królestwo Jego nie przebiega według granic ustalonych jakoś politycznie, geograficznie, ale poprzez ludzkie serca. Tam biegnie granica Jego królestwa, a właściwie to królestwo nie chce mieć granic. No i w końcu, jak powiedziałem, królowanie Jego to jest służba. Jego rycerze to my wszyscy. No właśnie, i czytamy w katechizmie, wreszcie lud Boży uczestniczy w królewskiej funkcji Chrystusa. Chrystus urzeczywistnia swoją królewskość, przyciągając do siebie wszystkich ludzi przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Chrystus, Król i Pan Wszechświata, stał się sługą wszystkich. Bardzo ciekawe, bardzo ważne. On stał się sługą wszystkich, nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Mówi to Mateusz w swojej Ewangelii w 20 rozdziale, 28 wersecie. Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz abym służył i dał swoje życie na okup za wielu. Oto Jego królowanie. Dla chrześcijanina służyć Mu, mówi katechizm, znaczy panować. Piękne. Czyli jeśli ja służę, jeśli służysz swojej rodzinie, jesteś zmęczony, zmęczona, czasem padasz na twarz, ale służysz, to uświadom sobie to. To ty panujesz. Jakie to jest piękne. To nie jest upokorzenie, że służysz, że ugotujesz, że pozmywasz, że jesteś w pracy tyle godzin, że jeszcze musisz do mechanika pojechać, że jeszcze naprawić, że jeszcze kran cieknie, trzeba naprawić. Służysz swoim dzieciom, stajesz po nocy, bo płacze. Idziesz do chorej matki, nie chce ci się, bo przecież jest jeszcze brat, jeszcze jest siostra, ale zawsze ty idziesz, ale służysz, to ty panujesz, mówi katechizm. Jakie to jest piękne. Dla chrześcijanina służyć mu, to znaczy panować. katechizm Kościoła katolickiego. Proszę to zapamiętać. I to szczególnie w ubogich, cierpiących, w których Kościół odnajduje wizerunek swego ubogiego i cierpiącego założyciela. Lud Boży urzeczywistnia swoją godność królewską, żyjąc zgodnie z tym powołaniem do służby z Chrystusem. I tutaj właściwie możemy postawić kropkę. Jesteśmy ludem Bożym, pełnimy funkcję kapłańską, prorocką, królewską. Przepiękne, przepiękne, mamy zawodza Chrystusa, mamy powód do dumy, mamy powód do uśmiechu, ale też mamy swoje zadania, czyli właśnie ofiarować siebie Bogu, czyli głosić Ewangelię swoim życiem, czyli służyć drugiemu człowiekowi. Podsumowaniem tego naszego rozważania dzisiaj są i niech będą zawarte też w katechizmie Kościoła katolickiego słowa świętego Leona Wielkiego, który napisał może trochę... Nie jest to takie całkiem czytelne, ale chcę to przeczytać. Wszystkim odrodzonym w Chrystusie znak krzyża nadaje królewską godność. Namaszczenie zaś Duchem Świętym konsekruje ich na kapłanów. Wszyscy zatem chrześcijanie, napełnieni duchem i mądrością, powinni być świadomi, że oprócz szczególnych zadań naszego urzędu przysługuje im godność królewska oraz udział w funkcji kapłańskiej. Cóż jest bowiem bardziej królewskiego niż to, że dusza potrafi kierować swoim ciałem w poddaniu Bogu? Cóż jest bardziej kapłańskiego, jak poświęcić Panu czyste sumienie i składać na ołtarzu serca nieskalane ofiary pobożności? Piękne podsumowanie naszego dzisiejszego rozważania. No właśnie, jak człowiek, drodzy Państwo, zrozumie, kim jest, jaka jest jego godność jako dziecka Bożego, jako człowieka włączonego we wspólnotę Kościoła, to rodzi się duma, jak powiedziałem, rodzi się radość. I my wszyscy tworzymy Kościół. Bóg chciał tej wspólnoty. Nie chciał pojedynczego człowieka tylko zbawić, ale całą wspólnotę, by ta mu służyła w pokorze, z czystym sumieniem, by była uświęcana i doszła do zbawienia. Spodobało się Bogu uświęcić i zbawić ludzi niepojedynczo. Maryjo, Matko Kościoła, prosimy Cię, pomagaj nam rozumieć Kościół, kochać Kościół, bronić Kościoła i cieszyć się, że jesteśmy ludem Bożym, że pełnimy funkcję kapłańską, prorocką i królewską. Maryjo, Królowo i Matko Kościoła Świętego, módl się za nami. Amen.